Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam.
35 lat temu generał Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny w Polsce.
13 grudnia 1981 roku rozpoczęły się masowe represje wobec działaczy antykomunistycznych. Ograniczono także wiele wolności obywatelskich. Zginęło ponad 100 osób. Profesor Mieczysław Ryba, historyk, wskazał na dwa powody ogłoszenia stanu wojennego.
Po pierwsze był nacisk sowiecki. Sowieci sami nie chcieli interweniować i chcieli, żeby sprawy w Polsce zostały wygaszone, te wolnościowe, przez generała Jaruzelskiego i Kiszczaka. Po drugie, silna obawa komunistów polskich, w tym Jaruzelskiego, przed tym, że mogą stracić władzę, bo Sowieci nie są już na tyle skorzy, by ich wspierać, spowodowała, że zdecydowali się przeciwko własnemu narodowi użyć wojska, użyć milicji, ZOMO i tak dalej.
W rocznicę tych wydarzeń prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda odznaczył kobiety represjonowane i więzione w tym czasie.
Szef państwa podkreślił, że stan wojenny był aktem bandyckim przeciwko społeczeństwu polskiemu. Nie można go nazywać kulturalnym wydarzeniem, dodał.
Nie byłoby tej wolności, gdyby nie tamta ofiara. Gdyby nie wszyscy ci, którzy byli internowani, byli w więzieniach, w tamtym czasie przeszli przez piekło, gdyby nie ci, którzy zginęli. I tylko problem Polski ostatnich 26 lat polega na tym, że tak naprawdę nikt nikogo za tamte wydarzenia nie rozliczył. I patrząc z punktu widzenia choćby tego, to ja mam zawsze wątpliwości, kiedy ktoś mnie pyta, czy ta Trzecia Rzeczpospolita to sprawiedliwe państwo. Bo państwo sprawiedliwe wyciąga konsekwencje wobec morderców, bandytów, zdrajców, po latach, kiedy wielu z nich nie żyje. Ale przynajmniej nazywajmy sprawy po imieniu. Mówmy, że stan wojenny był aktem antypolskim, bandyckim, przeciwko społeczeństwu polskiemu.
Na szczególny wymiar 13 grudnia zwróciła z kolei uwagę premier Beata Szydło, która odebrała z rąk harcerzy betlejemskie światło pokoju.
To był dzień dla polskiej historii, dla nas wszystkich, który niesie ze sobą właśnie to przesłanie, że nie ma droższej, cenniejszej rzeczy ponad pokój, ponad ojczyznę i ponad wspólne dobro. I światło betlejemskie, Boże Narodzenie, jest właśnie takim czasem, kiedy mówimy o pokoju, kiedy mówimy o solidarności, o wzajemnym poszanowaniu siebie.
Z kolei szef MON-u Antoni Macierewicz zapowiedział, że Wojciech Jaruzelski oraz Czesław Kiszczak stracą stopnie generalskie.
W sprawie podejmowane są już kroki prawne. Ma temu posłużyć m.in. nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej. Ostateczną decyzję w sprawie odebrania stopni wojskowych podejmie Sejm.
W całym kraju odbyły się we wtorek obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Manifestacje i marsze przeszły m.in. ulicami Warszawy, Krakowa, Gdańska i Łodzi. W samej stolicy odbyło się kilkanaście zgromadzeń. Organizowane przez PiS obchody, jak co roku, odbyły się na Placu Trzech Krzyży.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaznaczył, że musimy pamiętać o wydarzeniach stanu wojennego dla siebie, ale także dla młodszych pokoleń.
Wskazywał też, że PiS dąży do tego, by Polska się zmieniała, by stała się nieporównanie bardziej sprawiedliwa niż w ciągu ostatnich 25 lat.
Ale ta zmiana napotyka na opór. Można powiedzieć, napotyka na wściekły opór. Czyli tych, którzy tracą, bo ogromna większość społeczeństwa była przez ten system w ten czy inny sposób oprymowana, traciła swoje szanse, miała mniej niż mogła mieć, była traktowana niesprawiedliwie, bardzo często pogardliwie. No ale byli i są tacy, którzy mieli się w tym systemie znakomicie. Na ogół, chociaż oczywiście nie bez licznych wyjątków, wywodzili swoją pozycję i wywodzą ją dalej z poprzedniego systemu. I to oni dzisiaj próbują zanurzyć Polskę, polskie społeczeństwo, Polaków we mgle absurdu.
Andrzej Gwiazda, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i NSZZ Solidarność, w swoim wystąpieniu nawiązał do pochodów z udziałem opozycji oraz tzw. Komitetu Obrony Demokracji.
Proszę Państwa, okazało się, że totalitarna opozycja jest pozostałością totalitarnej władzy i pokazują się, demonstrują pod rękę z pułkownikami, którzy doskonale wypełniali zadania stanu wojennego. Proszę Państwa, mamy zdumiewające zjawisko. Jest grupa, która nazywa się KODEM i wzywa do obalenia rządu. Proszę Państwa, nie ma lepszego dowodu na to, że w Polsce demokracja jest przestrzegana drobiazgowo, z wyjątkiem właśnie tej grupy.
W manifestacji uczestniczyła premier Beata Szydło i ministrowie jej rządu oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. W obchodach wzięli też udział działacze opozycji antykomunistycznej.
Ulicami stolicy przeszedł także marsz Komitetu Obrony Demokracji pod hasłem Stop Dewastacji Polski. Swoją pikietę zorganizowało także Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.
Sejm uchwalił ostatni z trzech projektów PiS-u w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawę poparło 229 posłów, 198 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.
Wcześniej w głosowaniu Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu, o co wnioskowały PO i Nowoczesna. Odrzucone zostały też wszystkie poprawki zgłoszone przez Platformę i Nowoczesną.
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówił jeszcze przed głosowaniem, że to poprzednia władza wywołała spór o Trybunału.
Mija rok, odkąd trwa awantura o Trybunał Konstytucyjny. Tą awanturę wywołali posłowie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, łamiąc prawo. Podczas tego roku trwającej awantury wysłuchaliśmy tu wiele popisów demagogii, cynizmu i zwykłej głupoty. Dzisiaj jest 13 grudnia. Wiele lat temu tworzyliśmy listę zdrady i zbrodni. Dzisiaj państwo zapisujecie listę wstydu.
Projekt między innymi z mocy prawa unieważnia niedawny wybór 3 sędziów Trybunału jako kandydatów 9 sędziów Trybunału Konstytucyjnego na nowego prezesa Trybunału.
Kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego wygasa 19 grudnia. Teraz ustawa trafi do Senatu. Kolejne osoby zeznawały we wtorek przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Sędzia Anna Czaja z Sądu Okręgowego w Gdańsku podkreślała, że nie jest prawdą, że nie chciała aresztować Marcina P.
Wcześniej zeznawał sędzia Jerzy Korzeniowski oraz kurator Marek Lipski, który miał nadzorować wykonanie wyroku przez Marcina P. w sprawie tzw. multikasy. Były szef Amber Gold, będąc jej współwłaścicielem, zawłaszczył 174 tysiące złotych.
W 2012 roku po ujawnieniu afery Amber Gold gdańska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące działań podejmowanych przez kuratora. Okazało się, że mimo jego poświadczenia Marcin P. nie zwrócił pieniędzy wszystkim pokrzywdzonym.
Przewodnicząca komisji poseł Małgorzata Wasserman pytała kuratora między innymi o to, jak wyglądała jego praca związana z dozorem Marcina P. i w jaki sposób weryfikował podawane przez niego informacje.
Marek Lipski zeznał, że nie miał narzędzi do weryfikacji tych informacji.
Jakie ma obowiązki kurator w zakresie weryfikowania informacji, które podaje do sądu i sąd na tej podstawie podejmuje decyzję?
Ale skazany może w postępowaniu wykonawczym mówić, co chce.
Dokładnie. Wie pan, właśnie na tym to polega, że skazany może mówić, co chce, ale są organy, które mają to weryfikować.
Ja nie miałem narzędzi do weryfikowania tych jego oświadczeń.
Proszę pana, a czy słyszał pan o czymś takim, że na przykład należy zażądać zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej? Proszę pana, na jakiej podstawie pan podawał sądowi informację, że zarabia w niektórych wywiadach 2,5 tysiąca, w niektórych 4?
To są jego oświadczenia.
Proszę pana, a słyszał pan o czymś takim jak PIT roczny?
Słyszałem.
Amber Gold miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. Po kilku latach ogłosiła likwidację.
W ramach tak zwanej piramidy finansowej oszukano niemal 19 tysięcy osób, doprowadzając je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na prawie 850 milionów złotych.
Niczego nie robimy na szkodę kogokolwiek, powiedział dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. Założyciel katolickiej rozgłośni odniósł się do listu otwartego firmy Nova Trading S.A. skierowanego do władz miasta.
Pismo dotyczy, jak napisano, planów włodarzy Torunia, aby przekształcić w strefę uzdrowiskową bydgoskie przedmieście w ramach realizacji projektu budowy term przez Fundację Lux Veritatis.
W liście opublikowanym na łamach toruńskiej prasy wskazał, że gdyby zapadła decyzja o ustanowieniu strefy uzdrowiskowej, firma będzie musiała zatrzymać produkcję, zawiesić inwestycje i zwolnić ludzi.
Głos w sprawie zabrał w audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk.
Niczego nie robimy na szkodę kogokolwiek. I nie chcemy nikomu szkodzić. Także to jest wydumana sprawa, to jest wydumana, po prostu jest to kłamstwo. Oszczerstwo jeszcze jedno. My służymy Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, narodowi polskiemu, ludziom. Podnosić ducha ludzkiego, podnosić. Niech ludzie bardziej się szanują, niech ludzie razem będą ze sobą solidarni w dobrym, a nie skaczą sobie do oczu, tak jak dzisiaj. 13 grudnia. To jest hańba.
Do sprawy listu otwartego odniósł się także na falach Radia Maryja wiceprezydent Torunia Zbigniew Rasielewski. Zaznaczył, że list otwarty firmy Nova Trading był zdecydowanie zbyt szybkim krokiem.
W tych wszystkich informacjach prasowych, które padały, w tych wszystkich wypowiedziach, które de facto też niekoniecznie musiały być zgodne z prawdą, nie było tych informacji, że Urząd Miasta, przedstawiciele Urzędu Miasta spotykali się z firmami, że zostało przygotowane pismo, pod którym de facto ja się podpisywałem. Właśnie o treści mówiącej, że w naszej ocenie nie ma zagrożenia dla funkcjonowania firm występujących na tym terenie, a uchwała, która została przygotowana, jest jedynie intencyjną.
Warto zaznaczyć, że toruńska geotermia jest sukcesem na skalę międzynarodową. Z jednego otworu można wydobyć nawet 1050 metrów sześciennych wody na godzinę o temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza. Co więcej, woda ma walory uzdrowiskowe.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.